Tekst stanowi krytyczną analizę technokapitalizmu jako kulminacji historycznej nauki kontroli. Ewoluowała ona od wczesnych metod dyscyplinowania ciał i czasu, aż do współczesnej redukcji człowieka do strumienia danych. Autor stawia tezę, że dzisiejsza dominacja gigantów technologicznych nie jest jedynie wynikiem innowacji. To świadoma strategia budowania monopoli infrastrukturalnych i epistemicznych, które zastępują demokratyczną odpowiedzialność algorytmicznym nadzorem. W tym systemie człowiek zostaje otarty z podmiotowości, jest sprowadzony do roli zasobu lub profilu danych, co prowadzi do stanu tzw. samotności zarządzanej. To sytuacja, w której pracownicy są połączeni technologicznie, lecz rozproszeni społecznie i pozbawieni realnej siły negocjacyjnej. Jedyną drogą wyjścia z tej asymetrii władzy jest budowa nowej architektury równowagi. Wymaga ona przejścia od indywidualnego oporu do zbiorowej sprawczości poprzez nowoczesne formy organizacji, na przykład OZZL-WBRF, demokratyzację miejsca pracy oraz wprowadzenie planowania gospodarczego w obszarach kluczowych dla ludzkiej wolności. Tylko to pozwoli przekształcić technologię z narzędzia dominacji w instrument wspierający godność człowieka. Technokapitalizm zaczyna się w momencie, gdy ambicja kontroli nad człowiekiem zostaje przepisana na język danych. Epoka cyfrowa mierzy niemal wszystko. Kliknięcia, lokalizacje, spojrzenie, a nawet mikrogesty. Technokapitalizm chce człowieka jako strumienia danych, którego można przewidywać, modulować i monetyzować. W technokapitalizmie człowiek staje się profilem, wektorem lub rankingiem. System woli dane, ponieważ są one człowiekiem po usunięciu kłopotliwych fragmentów człowieczeństwa. Dolina Krzemowa dąży do monopolu i ucieczki od demokratycznej odpowiedzialności. Przykładem jest Amazon, cyfrowy panoptykon, gdzie pracownicy są monitorowani co do minuty. Różnica między nadzorem ludzkim a algorytmicznym jest fundamentalna. Kontrola algorytmiczna jest bezosobowa i trudniejsza do zakwestionowania. Język technologiczny działa jak zmiękczacz przemocy. Model Amazona odsłania brutalną prawdę. Człowiek nie jest partnerem technologii, lecz rezerwową protezą niedoskonałej maszyny. Jest potrzebny tylko dlatego, że pełna automatyzacja nie jest jeszcze na tyle opłacalna, by trwale zastąpić ludzi. Technokapitalizm nie dąży do innowacji, lecz do monopolu. Peter Thiel uosabia kulturę Doliny Krzemowej konkurencję, traktuje tu jako stan przejściowy, z którego należy uciec ku władzy absolutnej. Dojrzały system stawia na efekt sieciowy i zamknięte ekosystemy. Współczesny gigant kontroluje komunikację, dane behawioralne i interfejs codzienności. Gdy monopol dotyczy infrastruktury poznawczej, obywatel staje się zależny, epistemiczne widzi świat przez cudzą bramkę. Platformy tworzą własne regulaminy i kwasi-jurysdykcje. Użytkownik nie wchodzi na rynek, lecz do prywatnego systemu, gdzie zamiast praw obywatelskich ma jedynie przycisk akceptuje. Najbardziej niepokojąca jest strategia elit, ucieczka elit poza system. Kryptoutopia, seasteading czy podbój kosmosu to marzenia o świecie bez demokracji i podatków. Efektywny altruizm i longtermizm pokazują, jak technokapitalizm tworzy język moralny, który odciąga uwagę od obecnego cierpienia. W wersji longtermistycznej dzisiejszy ból staje się mniej istotny wobec hipotetycznego szczęścia przyszłych populacji cyfrowych. To niebezpieczna arytmetyka moralna, gdzie liczba możliwości miażdży realne twarze. Sztuczna inteligencja jest tu punktem newralgicznym. Ruch efektywnego akceleracjonizmu odrzuca zasadę ostrożności w imię bezwzględnego wzrostu. Demokracja i etyka są powolne, bo muszą pytać o tych, których nie widać w rachunku zysku. W sprawach o wielkiej skali ta powolność bywa bezpiecznikiem, jedyną rzeczą odróżniającą cywilizację od eksperymentu na ludziach. Problemem nie jest sama inteligencja maszynowa, lecz reżim własności i dystrybucji korzyści. Technologia przychodzi z właścicielem, regulaminem i modelem biznesowym. To nie jest złudzenie, te mechanizmy działają. Problem w tym, że jednostkowa wygoda buduje zależność zbiorową. Oszczędzamy czas, lecz wspólnie oddajemy infrastrukturę życia w ręce kilku prywatnych organizmów. Rynek wchodzi drzwiami wygody, a wychodzi kominem zależności. Cyfrowa kontrola uderza najmocniej w grupy pozbawione reprezentacji, migrantów czy kurierów. Technokapitalizm wykorzystuje ich kruchość. Algorytm redukuje całe życie do sygnału podaży. Potrzebujemy więc nowych form organizacji, zdolnych reprezentować ludzi w rozproszonych relacjach zawodowych, tam gdzie rynek widzi usługę, a społeczeństwo powinno zobaczyć pracę. Sam wobec algorytmu nie negocjuje. Samotny aktor w systemie monopolu staje się tylko klientem, wykonawcą albo profilem. Dlatego trzeba przełożyć samotność na siłę zbiorową. Technokapitalizm żywi się indywidualizacją. Zbiorowość dostrzega wzór, te same spadki stawek i niejawne kryteria oceny. Technokapitalizm to projekt politycznego przechwycenia przyszłości. Jeśli platforma staje się domyślną formą pracy, zaczynamy postrzegać życie jako strumień zleceń. To zmiany ustrojowe prowadzone metodą aktualizacji oprogramowania. Państwo prawa musi zrozumieć naturę władzy infrastrukturalnej technologii. Prawo pracy powinno dostrzegać podporządkowanie tam, gdzie nie ma klasycznego biurka i kierownika. Krytyka cyfrowej kontroli jest walką o to, by nie stała się ona nową formą feudalnej infrastruktury. Chodzi o to, aby dane, algorytmy i sztuczna inteligencja były podporządkowane prawu oraz negocjacji zbiorowej. Tam, gdzie człowiek mówi godność, system pyta o metrykę. Kolejnym krokiem musi być powrót do pytania o demokrację gospodarczą i zbiorowe planowanie. Kto ma prawo decydować o warunkach ludzkiego życia? Jeśli przez 400 lata elity tworzyły systemy, by człowieka dyscyplinować, trzeba przejść do instytucji sprawczości. Henry Snów wskazuje na 2 filary: silne związki zawodowe oraz zbiorowe planowanie gospodarcze. Demokracja polityczna współistnieje tu z autorytaryzmem ekonomicznym. Skoro nauka kontroli rozwinęła się w miejscach pracy, to właśnie tam musi rozpocząć się jej demontaż. Miejsca pracy są szkołami relacji społecznych. Uczą nas, kto decyduje, a kto wykonuje. Jeśli uczą jedynie posłuszeństwa, społeczeństwo nie może być w pełni demokratyczne. Związek zawodowy nie jest więc tylko maszyną do negocjowania płac. Jest instytucją odzyskiwania mowy. Gdy mówi grupa, prywatny pech staje się wzorem. Problemy takie jak niskie stawki czy presja aplikacji przestają być indywidualne i stają się wspólnym przedmiotem negocjacji. Organizacja działa jak socjologiczna lupa. Odpowiedzią na słabość związków nie jest porzucenie, lecz przebudowa. W tym miejscu pojawia się szczególne znaczenie OZZL-WBRF. To krok ku symetrii kontroli ludzi. Organizacja ta obejmuje samozatrudnionych, pracowników B2B oraz osoby zatrudnione platformowo. Ludzi formalnie wolnych, a materialnie zależnych. Dawne związki zawodowe organizowały załogę przy bramie fabryki. Nowe muszą szukać ludzi w aplikacjach, u osób na jednoosobowych działalnościach i w magazynach. System sprawił, że pracownik przestał postrzegać siebie jako taki. To jedna z największych sztuczek współczesnego kapitalizmu. Odebrać ludziom wspólną nazwę, by nie mówili wspólnym głosem. Symetria kontroli to cywilizowanie władzy poprzez wzajemność. Chodzi o prawo do wiedzy i współdecydowania o tych, którzy kontrolują. W dobrze urządzonej instytucji pracownik jest współuczestnikiem procesu, a nie poddanym. Zbiorowe planowanie to zdolność społeczeństwa do decydowania o sprawach, których nie wolno zostawić wyłącznie portfelom i algorytmom cenowym. Mieszkania, energia, zdrowie czy edukacja to warunki wolności, a nie zwykłe towary. Planowanie jest próbą stwierdzenia, że wspólny los nie może być produktem ubocznym cudzej marży. Rynek również planuje, tylko różnica polega na tym, kto trzyma mapę. Pytanie nie brzmi, czy planować, lecz czyje to planowanie i pod czyją kontrolą. Demokracja próbuje wydobyć planowanie z prywatnego mroku i poddać odpowiedzialności publicznej. Zbiorowe planowanie przywraca etykę do gospodarki. Rynek odpowie, co się opłaca, ale nie powie, co jest sprawiedliwe lub ekologicznie dopuszczalne. Cena może wskazać niedobór, lecz nie rozstrzygnie, czy mieszkanie ma być prawem czy aktywem spekulacyjnym. Rynek jest narzędziem informacji, a nie sądem moralnym. Jeśli uznamy, że człowiek jest istotą społeczną zdolną do współpracy, planowanie przestaje być utopią. Ludzie muszą mieć możliwość działania razem, inaczej stają się jedynie surowcem dla cudzych planów. Człowiek musi być współautorem reguł organizujących jego życie. Szczególnie ważna jest demokracja w miejscu pracy i realny wpływ na warunki pracy oraz technologie. W epoce sztucznej inteligencji trzeba pytać, kto ustala algorytm i kto korzysta z danych. Rozwiązaniem musi być zbiorowe prawo do audytu i kontroli technologii pracy. Jeżeli algorytm ocenia ludzi, ludzie muszą mieć prawo oceniać algorytm. Organizacje takie jak OZZL-WBRF mogą stać się laboratorium nowej reprezentacji. Ich celem jest organizowanie tych, których system celowo rozproszył. Samozatrudnieni zależni, migranci czy pracownicy platformowi potrzebują języka, który nazwie ich realną sytuację. W modelu neoliberalnym ryzyko spływa w dół. Kapitał zabezpiecza marże, a wykonawca zostaje z chorobą i brakiem urlopu. Kto czerpie rentę z platformy, powinien finansować zabezpieczenia tych, którzy ją utrzymują pracą. W przeciwnym razie elastyczność jest tylko eleganckim słowem na cudzą niestabilność. Rozwiązaniem są konkretne narzędzia od przejrzystości algorytmicznej po sektorowe układy zbiorowe. Bez nich rynek nie jest wolnością, lecz kataklizmem dla bezbronnych. Konieczne jest odwrócenie optyki. Przyszłość to odbudowa instytucji pośrednich i mechanizmów korekty. Związki zawodowe, spółdzielnie czy audyt algorytmiczny służą rozbijaniu monopolu decyzji. Demokracja gospodarcza musi dążyć do pluralizacji władzy. Trzeba odbudować wyobraźnię współpracy w społeczeństwie, które przez dekady uczono, że jednostka jest sama. Musimy mówić o godności pracy bez nostalgii i o wolności człowieka od permanentnego szantażu ekonomicznego. Organizacja WBRF staje się praktyczną odpowiedzią. Jej istnienie narusza neoliberalną narrację, według której każdy z nas jest osobnym przedsiębiorstwem. Demokracja gospodarcza musi przywrócić metaforę statku, ponieważ alternatywą jest dryf pod dowództwem tych, którzy już zarezerwowali szalupy. Konieczna jest demaskacja antropologii psychologicznego egoizmu jako politycznej redukcji człowieka. Musimy budować instytucje zbiorowej siły tam, gdzie jednostka pozostaje samotna wobec rynku, algorytmu czy pracodawcy. Do tego niezbędne jest demokratyczne planowanie obszarów gospodarki. Sama krytyka bez zaplecza instytucjonalnego pozostanie jedynie esejem, a samo planowanie bez demokracji pracowników ryzykuje przeobrażenie się w technokrację. Jeśli uznamy, że człowiek jest egoistycznym automatem reagującym na ból i interes, wtedy prawo i gospodarka staną się systemami bodźców. Jeśli jednak uznamy go za istotę społeczną, zdolną do solidarności i rozumienia wspólnego dobra, instytucje mogą stać się przestrzeniami współdecydowania. Psychologiczny egoizm pełni funkcję kamienia węgielnego gmachu podporządkowania. Z niego wyprowadzono tayloryzm, neoliberalne zarządzanie sobą oraz algorytmiczny nadzór. Gdy człowiek jest z natury leniwy i podatny jedynie na bodźce, kontrola przestaje wyglądać jak przemoc, a staje się terapią społeczną. Tak powstaje najbardziej elegancka forma dominacji. Taka, która opisuje własną brutalność jako troskę o sprawność systemu. Ideologia bierze prawdę częściową i rozciąga ją na cały świat. Psychologiczny egoizm mówi, że ludzie bywają samolubni, a ideologia kontroli dodaje, że są wyłącznie samolubni. Tak powstaje świat, w którym człowiek zostaje przegrany przez serię logicznych nadużyć. Historia kontroli nie minęła, lecz przeszła aktualizację. Współczesny nadzór przybiera maskę wolności wyboru, akceptacji regulaminów czy kontraktów business to business. To jedynie estetyka wolności, dopóki nie zapytamy o realne alternatywy. Kluczem jest asymetria. Nadzór to sytuacja, w której jedna strona dysponuje większą ilością informacji i kapitału. Przedsiębiorczość samozatrudnionych jest często tylko teatralną dekoracją zależności. Problem zaczyna się, gdy kontrola staje się jednostronna i ukryta za językiem konieczności. Różnica między organizacją a dominacją tkwi w pytaniu, kto tworzy reguły i kto ponosi koszt ich błędów. Związki zawodowe czy audyt technologii są instrumentami cywilizacji. Pozwalają zadać pytania, których system sam sobie nie zada. To są pytania demokratyczne. Nauka kontroli nie znosi ich, ponieważ psują jej najskuteczniejszą sztuczkę. Udawanie, że wszystko rozstrzygnęła natura, rynek albo technologia. Organizacja WBRF to element procesu odzyskiwania prawa do pytań. Chodzi o podważenie fikcji, jakoby osoby poza etatem przestawały być ludźmi pracy. Samozatrudnieni zależni, pracownicy platformowi czy freelancerzy, doświadczają podporządkowania, choć nie nosi ono klasycznej nazwy. Potrzeba reprezentacji wynika z asymetrii władzy. Jeśli ta asymetria przeniosła się do algorytmów i agencji, to ochrona musi pójść za nią. Kluczem jest język. Systemy kontroli wygrywają słownikiem. Odzyskiwanie podmiotowości zaczyna się od odzyskania nazw. Współczesna demokracja gospodarcza powinna łączyć 4 poziomy działania. Pierwszym jest ochrona indywidualna, druga – organizacja zbiorowa. Trzeci poziom to regulacja infrastruktury. Czwarty zaś to planowanie społeczne. Demokracja to mądra nieufność wobec koncentracji władzy. To zdolność ludzi do współtworzenia reguł, którym podlegają. Jeśli demokracja kończy się tam, gdzie zaczyna się gospodarka, pozostaje jedynie demokracją częściową. Przyszłość gospodarki nie powinna polegać na zniesieniu kontroli, lecz na jej uspołecznieniu. Tam, gdzie istnieje pomiar, musi być prawo do wyjaśnienia. Gdzie algorytm, audyt. A tam, gdzie prywatne planowanie niesie skutki publiczne, niezbędna jest kontrola demokratyczna. Rynek bywa użyteczny, a technologia potężna, ale ster nie może należeć do nielicznych. Wspólne sterowanie gwarantuje, że kierunek podróży nie będzie prywatną decyzją tych, którzy wykupili kabiny ratunkowe. Człowiek nie może być tylko przedmiotem zarządzania. Demokracja gospodarcza zaczyna się wtedy, gdy za parametrem wydajności ponownie widać osobę. Nie wystarczy mówić o godności, trzeba wpisać ją w umowy, ustawy i instytucje. Musimy nauczyć się liczyć również siłę społeczną. Wielka historia kontroli to w istocie historia kolejnych skrótów antropologicznych, które z czasem przekuwano w instytucje. Elita definiuje człowieka jako istotę wymagającą dyscypliny, tworzy instytucje tej kontroli, a następnie traktuje zachowanie zdyscyplinowanego człowieka jako dowód, że pierwotna definicja była słuszna. System najpierw produkuje zależność, a potem sprzedaje ją jako wiedzę o naturze ludzkiej. Jeśli uznamy człowieka za istotę społeczną, zdolną do współpracy i empatii, wówczas autorytarny model pracy przestaje być koniecznością. Staje się wyborem. Dojrzała polityka powinna ograniczać nadużycia, ale jednocześnie umożliwiać współpracę. Największym błędem ideologii rynkowej było pomylenie wolności z samotnością. Technokapitalizm doprowadził ten proces do nowej skali. Kontrola nie musi już mieszkać w fabrycznej bramie czy spojrzeniu nadzorcy. Dziś kryje się w aplikacji, rankingu, modelu predykcyjnym i niejawnej metryce reputacji. Nowoczesna kara jest administracyjnie czysta, konto zablokowane, widoczność obniżona, zlecenia rzadsze. Potrzebna jest nowa architektura równowagi, związki zawodowe poza klasycznym etatem, przejrzystość algorytmiczna oraz prawo do odwołania od decyzji automatycznych. Organizacja WBRF staje się przykładem właściwie postawionego pytania. Jak reprezentować samozatrudnionych, którzy formalnie są przedsiębiorcami, lecz materialnie pozostają zależnymi wykonawcami? Symetria kontroli oznacza wprowadzenie odpowiedzialności tam, gdzie dziś decyzja bywa jednostronna. Jeśli algorytm ocenia, powinien podlegać audytowi. Nie ma władzy bez możliwości jej sprawdzenia. Człowiek nie żyje samą płacą, lecz całym układem instytucji. Planowanie demokratyczne nie oznacza wszechwiedzy państwa. Chodzi o to, że pewnych spraw nie wolno zostawiać wyłącznie logice zysku. Rynek nie może samotnie decydować o dachu nad głową czy dostępie do leczenia. Kluczowe jest odzyskanie słowa alternatywa. Historia pokazuje, że alternatywy istniały zawsze. Niedoskonałość tych rozwiązań nie dowodzi doskonałości status quo. Wymagana jest odwaga językowa. Zanim człowiek upomni się o prawo, musi wiedzieć, jak nazwać to, co mu odebrano. Krytyka nauki kontroli ma na celu przywrócenie pytań tam, gdzie ideologia ogłosiła koniec sporu. Kto ma władzę? Kto ponosi ryzyko? Kto płaci społeczne koszty? I kto zostaje sam? Nauka kontroli działa poprzez rozdzielanie ludzi. Przeciwieństwem tej izolacji jest wspólnota instytucjonalna oraz zdolność do wspólnego mówienia, negocjowania i kontroli. Finał tego wywodu nie powinien być lamentem nad nowoczesnością. Problem polega na tym, że każdy postęp może zostać przechwycony przez logikę kontroli. Dane mogą służyć polityce publicznej albo inwigilacji. Sztuczna inteligencja może wspierać człowieka lub zastępować go w decyzjach, których nie wolno automatyzować. Nie istnieją zbawcze narzędzia, są tylko instrumenty osadzone w relacjach władzy. Przyszłość trzeba urządzać świadomie. Nie wolno zostawiać jej algorytmom bez odpowiedzialności czy mitom efektywności. Gospodarka jest dziełem społecznym, a zatem może być projektowana inaczej. To zaczyna się od uznania, że praca to nie tylko koszt, lecz część życia. Jeśli nauka kontroli uczyła elity, jak czynić ludzi przewidywalnych, to demokratyczna odpowiedź musi uczyć ludzi, jak czynić władzę odpowiedzialną. Człowiek nie jest zasobem do eksploatacji ani profilem danych do monetyzacji. Jest współautorem świata. Zbudujmy systemy, w których człowiek nie znika. Bo gospodarka, która go nie widzi, będzie tylko maszyną do produkowania samotności. Gospodarka może być wydajna, bogata i perfekcyjnie zoptymalizowana, a jednak pozostać jedynie bezduszną maszyną do produkowania samotności. Prawdziwym wyzwaniem nie jest walka z samą technologią. To spór o to, kto trzyma ster statku płynącego przez mgłę przyszłości, nieliczni właściciele szalup ratunkowych, czy wspólnota obywateli, którzy odmawiają bycia jedynie parametrem w cudzym modelu. Czy potrafimy zbudować systemy, w których człowiek przestanie znikać za fasadą danych?